ale patrz, wszyscy i tak kiedyś umrzemy, nie? Przecież tyle ludzi żyło do tej pory na ziemi. Tyle bogów do tej pory żyło na ziemi. Tyle wspaniałych naukowców odeszło z tego świata. Tyle ludzi umrze jeszcze. Jakby widzisz sens? W ogóle po co się starać? Ja nie wiem.
A słuchaj, a myślałeś kiedyś o takim podejściu, jak ma na przykład taki znany biolog Dawkins? On powiedział, że my jesteśmy szczęśliwi, że umrzemy, ponieważ nam się udało urodzić. Według tego, ile wiemy, ile jest możliwych konfiguracji DNA, wiemy, że prawdopodobnie są nienarodzone duchy większe niż najwięksi poeci, większe niż najwięksi artyści. A my mamy szansę, żeby tu być i obserwować ten wszechświat samemu. I to w momencie, w którym potrafimy to zrozumieć. Nie myślałeś o tym, jak patrzysz w gwiazdy, że my już wiemy, co to jest. Poza tym pomyśl o tym, ile dzieci narodzi się jutro. Pomyśl o tym, co możemy dla nich zrobić. Pomyśl o tym, co możemy im zostawić. Może za kilka miliardów lat Ziemia przestanie istnieć, ale pomyśl, że wartością nie jest sam efekt, ale działanie, które podejmujesz i to, co pozostawisz swoim dzieciom, te dzieci swoim dzieciom i tak dalej. W tym sensie pomyśl.
Czyli że co? Że proponujesz następną stację na przykład?
Moim zdaniem, Lechu, mimo wszystko, wydaje mi się, że zróbmy stację dziś. Zróbmy stację za tydzień. Zróbmy za 2 tygodnie. Za 3, za 4 i róbmy, ile będziemy mogli. Bo jest sens.
Wierzę ci na słowo.
Tak, zawsze sprawdźmy, trzeba wierzyć na słowo.
Sprawdźmy, czy ten sens jest. A, już jesteśmy na wizji, przepraszam. Witamy serdecznie w Stacji Ateizm. Jest niedziela, 5 listopada. Jesteśmy na żywo, nadajemy ze studia we Wrocławiu. Ja dzisiaj będę waszym prowadzącym. Nazywam się Leszek Nowak. Ze mną w studiu
Bogumił Vandenbroek. Witam serdecznie.
Podobno za każdym razem źle wymawiałem jego nazwisko, także tym razem malutki hołd dla ciebie. Bogumił Vandenbroek. Okej. Okay. Stacja Ateizm. O co się rozchodzi? Przepraszam, poprosimy o włączenie podwójnego odsłuchu.
Właśnie.
Dzięki śliczne. Już jesteśmy. Stacja Ateizm. Promujemy pozytywny ateizm, rozdział Kościoła od państwa. Wspieramy ateistów zlęknionych, dyskryminowanych oraz promujemy pozytywny, konstruktywny dialog na temat wiary dowolnego typu. W jaki sposób możemy ten dialog sobie poprowadzić? Dzwońcie do nas na podstawie 2 metod dostępnych. Pierwsza metoda to na Twitchu na dole jest panelik, jak zadzwonić do stacji. Metoda numer 1, Twitch, kliknij tutaj. Nasz człowiek czeka na Twitchu, żebyście mogli sobie z nami porozmawiać. Druga metoda to również na dole w opisie. 2 numery telefonu dostępne dla was. Te numery są na dole ekranu, mniej więcej gdzieś tutaj oraz w opisie. Także dzisiaj kilka ogłoszeń wstępnych. Wrocławska debata, czy Bóg biblijny jest dobry, czy zły, już się oczywiście odbyła. Powolutku Fundacja Panteon wrzuca na swój kanał na YouTubie nagrania z tej debaty. Jeszcze będą kolejne części. Śledźcie koniecznie ten kanał, subskrybujcie, lajkujcie. Myślę, że warto wspierać dowolne środowiska debatanckie, religijne w Polsce, czy to ateistyczne, czy właśnie religijne. A mam nadzieję, że to nie jest ostatnia debata zrobiona przez tą fundację. Czekam na kolejne. Ta była bardzo ciekawa. I czekamy na kolejne. Oczywiście. Fundacja Panteon YouTube. Subskrybujcie. Dopiero co ruszyli, mają tam 30 chyba subskrypcji. Także pomóżcie, będzie wtedy więcej debat. Wspierajmy całe to środowisko. Środowisko debat w Polsce coraz bardziej nam się rozkręca, bo w tym momencie, kiedy my jesteśmy na wizji, od 16.30 również na żywo w internecie jest debata Świeckie Państwo, zorganizowana we Warszawie przez na Facebooku jest wydarzenie, możecie znaleźć. Oczywiście teraz nie przeskakujcie tam, obejrzyjcie nagranie potem, bo teraz jest stacja też na żywo, ale bardzo fajnie, że młodzi ateiści robią debaty na temat tego, jak jest być młodym ateistą w Polsce. Już odpalę sobie informację. Inicjatywa Warszawa zorganizowała właśnie dzisiaj debatę Świeckie Państwo i poruszone tam są takie tematy jak co to znaczy być młodym ateistą, ateistką. Drugi panel, skutki postępującej klerykalizacji wobec młodych. I dzisiaj do 19 to będzie trwało, tak samo jak i stacja, także zostańcie z nami, a potem sobie obejrzyjcie tamtą debatę. Debat nigdy nie za dużo, także super. 15 listopada, czyli za 10 dni, w Polsce obchodzimy po raz kolejny Dzień Otwartej Świeckości. To wydarzenie również możecie znaleźć na Facebooku, jest dostępne na naszej stronie stacji Ateizm. A o co chodzi? Hasło, klucz, przewodnie, powiedz jednej osobie. Wielu, wielu ludzi na świecie myśli, że nie zna żadnego ateisty. Że ateiści to są gdzieś tam na końcu świata, za Meksykiem, i oni są szatanami i rujnują nam gospodarkę, gwałcą nasze dzieci, jedzą potem te zgwałcone dzieci. I cała ta demonizacja ateistów wciąż ma miejsce. Co możemy zrobić? Ano, 15 listopada, powiedz jednej osobie, tej, którą już znasz od lat, która może nie wiedzieć, że jesteś ateistą, że jesteś ateistą. Tak przy okazji, po prostu chciałeś, żeby ten ktoś to wiedział.
Tak, tak, nie róbcie z tego jakiegoś wielkiego wydarzenia, że będziecie ogłaszać wszem i wobec, zbierzecie rodzinę przy wielkim, okrągłym stole w jadalni i będziecie im oświadczać, że oto jesteście ateistami. Nie, wtrąćcie to do rozmowy jako taką ciekawostkę, jako taką rzecz, która nie zaważa w żaden sposób, nie powinna zaważyć w żaden sposób na waszych relacjach.
Dokładnie.
Nie róbcie z tego dużego dealu, tak zwanego.
Nie róbcie z tego, mamo, tato, we wtorek o 18:00 chcę wam coś powiedzieć. Nie, nic takiego. Jeszcze będziemy nieraz na łamach naszej stacji wracać do tego, w jaki sposób robić te coming outy i tak dalej. To jeszcze do tego na spokojnie wrócimy. Dzisiaj z racji tego, że mamy odcinek specjalny poświęcony tematyce Święta Zmarłych, chciałbym minutą ciszy uczcić tak wspaniałe stworzenia, których już nie ma na ziemi, które mam nadzieję, kiedykolwiek jeszcze zobaczę żywe, to jest taka skromna nadzieja, choć wiem, że nieracjonalna. Miliony lat temu było tyle pięknych dinozaurów. Chodziły po ziemi, jadły sobie, walczyły ze sobą. Niektóre nie walczyły. To był bardzo kolorowy, bardzo drapieżny, bardzo dziki świat, który już odszedł w niepamięć. Co najwyżej możemy zobaczyć w muzeum skamieliny dinozaurów. Niektóre były przepotężne, przemajestatyczne. W sposób naturalny dinozaury mnie urzekają. Nie potrzebuję bytów nie z tej ziemi, żeby zobaczyć, jak piękna, potężna, kolorowa i różnorodna potrafi być natura. Między innymi historia dinozaurów nam to pokazuje. Także jeżeli chodzi o nas, dinozaury, pamiętamy. Przechodząc do kolejnych spraw, czekamy na wasze telefony. Dzwońcie do nas, jesteśmy na wizji dla was do 19:00 i dzisiaj jesteśmy bardzo ciekawi, w jaki sposób wy, ateiści bądź wierzący, postrzegacie śmierć. Czym dla was jest śmierć, czym dla was jest życie pozagrobowe? Opowiedzcie nam, czego się spodziewacie po swojej śmierci, a w jaki sposób to, czego się spodziewacie po waszej śmierci, wpływa na wasze życie. My oczywiście mamy swoją opinię tutaj na ten przygotowaną. Jesteśmy ciekawi właśnie, jak wy to widzicie.
A jeśli jesteście dość twardymi sceptykami i takimi materialistami, którzy uważają, że po śmierci po prostu życie się kończy i nic po tym nie ma, po prostu przestajemy istnieć, no to jak się z tym czujecie? Co to zmienia w waszym podejściu do życia? Czy macie problemy egzystencjonalne związane z tym, związane? Gdzie szukacie sensu? Dlaczego żyjecie, skoro i tak zaraz umrzecie i nic po was nie zostanie? Teraz tak trochę cytuję, bo mam na ten temat odmienne zdanie, ale za chwilę do tego wrócimy. Natomiast jak sobie radzicie z perspektywą śmierci, która wydaje wam się końcem waszej dotychczasowej egzystencji i niedotychczasowej każdej i się kończy. Jak sobie z tym radzicie?
W jaki sposób znajdujecie radość życia, sens życia? Każdy z nas ma swoje sposoby na to. Ja i Bogu mamy swoje sposoby. Jesteśmy ogromnie ciekawi, w jaki sposób wy znajdujecie jako ateiści te sposoby. Oraz oczywiście zapraszamy osoby wierzące do rozmowy na temat ewentualnego życia pozagrobowego i całej tej zupełnie innej perspektywy. Myślę, że to, czego się spodziewamy bądź nie po naszej śmierci, ma ogromny wpływ na to, jak postrzegamy życie tu i teraz. w jaki sposób postrzegamy relacje z ludźmi w naszym życiu. O tym już było nieraz na stacji, ale prosty jest przykład. Jeżeli dzisiaj się pokłócę z moją babcią i wiem, że babcia już powoli się słania, za 2 tygodnie może jej już nie być, no ale jak się wszyscy po śmierci zobaczymy w tym niebie, no to nawet jak się pokłóciłem dzisiaj z babcią, to zawsze w niebie mogę z nią naprawić tą relację, bo zawsze będzie jeszcze druga szansa. To jest taka perspektywa.
Tak.
Czyli nie muszę teraz naprawić tej relacji z babcią, bo jeszcze będzie ta druga szansa. Jeżeli się nie spodziewamy życia po śmierci w niebie i spotkania z babcią ponownego, no to mam zupełnie inny wybór przed sobą. Albo skupię się, żeby dzisiaj, jutro z babcią naprawić tą relację, no bo drugiej szansy nie będę miał.
Dokładnie.
To jest zupełnie inna perspektywa.
Tak, to jest to takie bardzo ważne pytanie. Kto przypuszczalnie możemy się spodziewać, że będzie bardziej cenił życie i mocniej się go trzymał? Czy osoba, która wierzy, że śmierć jest tylko końcem pewnego etapu i potem po tej śmierci spotka dziesiątki swoich znajomych, swoją rodzinę i w ogóle wszystkie konflikty będzie można rozwiązać tam, bo przecież będziemy wszyscy tam szczęśliwi i do tego tam będzie plus nieskończoność. Więc czemu się przejmować tymi 90 latami twojego życia, zakładając, że ci się uda, w kontekście tego, że potem mamy plus nieskończoność? I teraz pytanie, kto bardziej będzie, kto powinien bardziej cenić życie? Osoba, która wyznaje taką wiarę, czyli wierzenie bez podstaw, że potem będzie plus nieskończoność, czy osoba, która ma świadomość i wierzy w to, że to jest wszystko lub po prostu nie robi sobie większych nadziei na to, co stanie się po jej śmierci, która wierzy, że każdy dzień może być jej ostatnim, która wierzy, że potem już nie będzie żadnej okazji. Która z tych osób przypuszczalnie będzie bardziej cenić życie? Bo moim zdaniem ateista, który właśnie tak jak Lechu powiedział, nie przyjmuje za prawdę twierdzeń o życiu pozagrobowym, postępuje tak, jakby po nim już nic nie miało być i dlatego stara się być jak najlepszym człowiekiem tu, teraz, w tej chwili, a nie odkłada wszystko na później.
Tak, teraz, dziś, jutro. Jeżeli jutro będziesz świadkiem przemocy na ulicy i wiesz, że jeżeli nie zadziałasz, ta osoba może zginąć i tyle, i życie tej osoby się zakończyło, to jest zupełnie inna perspektywa, czy pomóc tej osobie, stanąć w jej obronie na przykład, niż perspektywa, okej, biją go na ulicy, ale jak był dobrym człowiekiem, to za chwilę trafi do nieba, więc w sumie dobra jego i krzyż na drogę.
To znaczy, ja bym tutaj wtrącił jedną rzecz, tutaj do twojej historii, Lechu. Myślę, że osoby wierzące, takie, które uznają na przykład religię chrześcijańską za prawdę, też postąpią tak jak ateista, który wierzy w ulotność życia. Dokładnie tak samo pomogą. I na przykład za usprawiedliwienie podadzą jakiś cytat z Biblii, który mówi, że trzeba pomagać swoim bliźnim. To nie ma problemu. Pytanie jest takie. Jest coś takiego, co nazywa się logiczna implikacja. I ona nie wynika jakby z nauczań Kościoła, tylko wynika z tego, co jest napisane w Biblii, kiedy wziąć to i wyciągnąć proste, logiczne wnioski. I w tym momencie sprawdza się ta twoja wersja, że chrześcijanin prawdopodobnie nie powinien się tym przejmować, bo bezpośrednią implikacją jego religii jest to, że nawet jak go zatłuką, to on ma plus nieskończoność. Co to jest te 40 lat, które przeżył? Załóżmy, że bity jest 40-letni mężczyzna. Jak tam jest plus nieskończoność? I uważam, że powód tego, że on pomoże tej osobie mimo wszystko, mimo że logiczna implikacja jego religii jasno mówi, że on nie powinien się zupełnie tym przejmować, albo przynajmniej nie powinien się tym przejmować z tego powodu, że wiesz, nie powinien się przejmować aż tak w związku z tym, że myśli o tym plus nieskończoność, to jest to, że my jesteśmy moralnymi istotami, które wykształciły jakąś moralność. I obchodzi nas generalnie, co się dzieje z innym człowiekiem. I to jest cała podwalina tego działania, w którym występujemy w obronie. A nie wierzenia tego typu w jakąś tam pozagrobowe życie. Także myślę, że i osoba wierząca, i ateista, i w ogóle każda osoba, chociaż no, świat musi się dzielić na osoby wierzące i ateistów, by pomogła, ale rzecz w tym, że osoby wierzące, na przykład w religię chrześcijańską, mają tendencję do niedostrzegania pewnych implikacji logicznych wynikających z ich religii. I to tutaj bym widział jakiś taki problem. Ale co do tego, że wiara w coś takiego jednak zmienia poczucie, jednak zmienia twoją świadomość i sposób, w jaki postępujesz, to się zgadzam, absolutnie.
Tak, a propos tej myśli, którą poruszyłeś, że to jest tak, jeżeli ktoś ma w sobie dużo empatii, to tak po prostu nie jest w stanie przejść obok cierpienia drugiej osoby na ulicy. Mhm. Nie? Okej, i teraz mamy sytuację, w której, dajmy na to, osoba ma dużo empatii i po prostu reaguje na to, bo mu empatia nie pozwala nie zareagować. Tak bym to ujął. I teraz ta osoba, która ma dużo empatii, wyobraźmy sobie, że od dziecka słyszała, że musisz robić dobre uczynki, bo to cieszy Boga i wtedy trafisz do nieba, jak będziesz dobrym chrześcijaninem i tak dalej, i tak dalej. I teraz przeskoczmy jeszcze raz do tej sytuacji na ulicy. Nasza dobra, empatyczna osoba, bo po prostu jest empatyczna i reaguje z tego tytułu, reaguje, a potem myśli, że gdyby od dziecka nie słyszała, że chrześcijański Bóg tego od niej wymaga, to by, przepraszam, zamotałem, wiem, nie podoba mi się bardzo to, kiedy rodzi się dziecko empatyczne i nie zostawiamy go samemu sobie w tym temacie. Co mam na myśli? Po prostu empatyczne dziecko w pewnym momencie będzie miało 20 lat, będzie reagować na ulicy. Tak po prostu. I będzie się czuło, że jestem dobrym człowiekiem, zareagowałem, wynika to ze mnie. Czyli zupełnie innym jest, jak dziecko od urodzenia słyszy, masz być dobry, bo jak nie trafisz do piekła, na przykład taki komunikat, który mnie ogromnie denerwuje, i wtedy, kiedy reaguje na ulicy z powodu empatii, którą cały czas ma, sprzężone jest w umyśle takiej zindoktrynowanej osoby, że musi zareagować na ulicy, bo trafi do piekła, a całe to, że on jest dobrym człowiekiem, bo zareagował, zawdzięcza Bogu, bo Bóg cię stworzył takim dobrym, a nie twoja empatia, którą po prostu jako ludzie mamy. Tak. I zabieramy empatię temu dziecku, tą ludzką cechę, którą ma większość z nas, nie? I po prostu cierpienie nas dotyka i oglądamy smutny film na YouTubie i nas to porusza, no bo po prostu mamy empatię, tu nie jest Bóg potrzebny do tego. I kiedy tą empatię się nazywa, Bóg stworzył cię dobrym, Bóg stworzył cię empatycznym, dziękuj mu za to, a tak w ogóle jak nie będziesz dziękował, to trafisz do piekła. Bardzo ten komunikat mi się nie podoba i wtedy odbieramy ludziom człowieczeństwo, które po prostu w nich jest, wstawiamy w to miejsce Boga plus, no jak nie, jak, okej, możesz nie chcieć wstawić sobie Boga, nie? W to, w człowieczeństwo. No ale piekło czeka. Masz wybór, jasne, wolna wola, ale pamiętaj, piekło czeka. Ludzie są empatyczni w zdecydowanej większości społeczeństwa. Po prostu tak mamy. I tyle. Nie podoba mi się to, że tą empatię nazywa się przez pryzmat Bóg nas stworzył empatycznymi. Nie, ewolucja wyjaśnia, dlaczego my jako homo sapiens, jako gatunek, jako kolejny gatunek całej linii zwierząt do tej pory wspieramy siebie nawzajem, jesteśmy istotami społecznymi, tak jak wiele zwierząt dba o siebie w swoich szczepach, w swoich rodach, w swoich genealogiach. I co? Czyli te zwierzęta dbają o swoich przyjaciół zwierząt, swoich mężów zwierząt, swoje dzieci zwierząt, tak obrazowo. One o nich dbają, bo Bóg stworzył ich empatycznymi, czy Bóg nagradza zwierzęta, które dbają o inne zwierzęta i te zwierzęta trafiają do nieba zamiast do piekła? Jestem ciekaw, gdzie jest ta granica. Zwierzę pomaga drugiemu zwierzęciu, człowiek pomaga drugiemu człowiekowi i u ludzi rozmawiamy o tym, że zawdzięczajmy tą dobroć, bo Bóg nas tak stworzył, a czy u zwierząt też? Gdzie jest ta granica? Nie? Poświęcenie dla drugiej osoby może wynikać czysto z ludzkich pobudek. Czysto. Nam komuś może zależeć nie dlatego, że Bóg nam kazał, żeby nam na tej osobie zależało, tylko nam na tej osobie zależy, w jaki sposób ludzie chodzą na randki, łączą się w związki, budują rodziny. W każdej kulturze świata, niezależnie od tego, czy jest religijna, czy nie, ludzie budują społeczeństwa, środowiska, kółka zainteresowań, robią wspólne projekty, grają w zespołach muzycznych, spotykają się na kawie. Jakby to jest po prostu ludzkie. I dlaczego tak często religia to wszystko, co jest po prostu ludzkie, nazywa no. I za to wszystko, co jest ludzkie, dziękujemy Bogu, bo bez Niego to coś ludzkie by w ogóle nie powstało. Kompletnie się z tym nie zgadzam. To by powstało i powstało.
Dobra, słuchajcie, pamiętajcie, że możecie się z nami łączyć na dwa sposoby, bezpośrednio przez Twitcha lub możecie do nas po prostu zadzwonić na dwa najnormalniejsze na świecie numery telefonu. I tutaj macie je po pierwsze na dole ekranu, jak oglądacie nas, gdzieś tam, gdzie pokazuje teraz Leszek. Natomiast ja jeszcze je przeczytam dla absolutnej pewności. Pierwszy z nich to 791-019-212. Natomiast drugi numer to 503-928-319. Jesteśmy bardzo ciekawi waszego zdania na temat i moralności, i co z tym Bogiem i moralnością, ale przede wszystkim co z tą śmiercią, do której myślę powinniśmy teraz wrócić.
Czym dla was jest śmierć? Czym dla was jest życie w kategoriach śmierci i końca tego życia? Jesteśmy ogromnie ciekawi. Słucham cię, Bogu.
Bo nie ma sensu ukrywać, że śmierć, która będzie końcem naszej egzystencji, jest przerażającą ideą, przynajmniej na pierwszy rzut oka. To znaczy, ja osobiście, od razu tutaj podzielę się moim osobistym doświadczeniem, miałem w swoim życiu okres, w którym naprawdę spędzało mi to sen z powiek. Wyobrażałem sobie stan nieistnienia. Wyobrażałem sobie wszystko, czego nie doświadczę. A zrobiłem to, ten eksperyment myślowy bardzo prosto i każdy z was w swoim domu może sobie zrobić ten sam eksperyment. Pomyślcie o wszystkich latach, epokach, eonach, kiedy nie istnieliście, bo się jeszcze nie urodziliście. Zadajcie sobie pytanie, co wtedy czuliście? Czy było wam smutno, kiedy wtedy nie istnieliście? Czy mieliście jakieś problemy? Czy tęskniliście za życiem? Jak się wtedy czuliście? No, odpowiedź jest bardzo prosta. W ogóle się nie czuliście, bo nie istnieliście. Więc dość logicznym, dość może nielogicznym, dość prawdopodobnym wydaje mi się, że skoro mogliśmy istnieć przed swoim zaistnieniem, przed swoimi narodzinami, to bardzo możliwe, że po naszej śmierci również znikniemy, po prostu przestaniemy istnieć, rozpłyniemy się w powietrzu, powiedzmy. I przełom nastąpił w moim umyśle wówczas, w którym zdałem sobie sprawę, że jeżeli po śmierci nie istnieje moja świadomość, faktycznie zniknę, jak na przykład w stanie głębokiego snu lub śpiączki, no to nie będzie się nad czym rozczulać, bo po prostu mnie nie będzie. I wtedy zdałem sobie sprawę, że cała wartość, o której można myśleć, musi zawierać się w działaniach, to znaczy w tym, co robimy. Samo działanie jest wartością, a nie jakieś długofalowe tego efekty. No bo tak, to, że ja na przykład teraz tutaj wspólnie tworzymy stację, to w pewnym momencie nie będzie się liczyć, bo zniknie YouTube, bo my umrzemy, bo coś tam, bo meteoryt uderzy w ziemię, kto wie. Ale w tym momencie dla ludzkości jest to działanie, które ma bardzo, bardzo wiele sensu, a przynajmniej my w tym ten sens widzimy. I to już nam wystarcza jako motywator, jako motywacja do dalszego działania. Natomiast ten strach przed śmiercią, który czułem de facto, i który czuję bardzo, bardzo wiele osób, dosłownie strach przed tym stanem nieistnienia, jest naprawdę, naprawdę silnym katalizatorem pewnej wiary w życie pozagrobowe, a w późniejszych etapach również religii, czyli obudowania wiary w życie pozagrobowe lub życie pozagrobowe jako część religii, ale bardzo istotna, jeśli chodzi o przekonywanie ludzi, aby utrzymywali zaprawdę te twierdzenia z zakresu tej religii. Słuchajcie, na pewno słyszałeś, Lechu, na pewno słyszeliście wy, na pewno słyszeli wszyscy takie powiedzenie, nie pamiętam autora, w okopach nie ma ateistów.
Tak, słyszałem.
Albo ateizm kończy się tam, gdzie zaczyna się strach przed śmiercią. I teraz to są cytaty, z którymi się nie zgadzam w tym sensie, że na pewno są ludzie, którzy no, nawet na łożu śmierci nie dają się ponieść takiej wewnętrznej, prawie że zwierzęcej potrzebie emocjonalnej, powiedziałbym
instynkt
bardziej.
Instynkt przetrwania jest bardzo silny.
Tak, żeby wierzyć w coś więcej, że to nie jest koniec, nie? Zgadzam się w tym sensie natomiast z tymi cytatami, że na pewno to jest bardzo, bardzo pociągające w tych ostatnich momentach naszych żyć, żeby jednak w coś szybko uwierzyć, żeby dać sobie jakąkolwiek formę nadziei. Tylko słuchajcie, o czym to świadczy, tak z perspektywy nieco dalszej. Kiedy jesteśmy bardzo rozemocjonowani, kiedy przeżywamy ciężkie chwile, myślenie racjonalne jest bardzo, bardzo trudne. kiedy jesteśmy rozemocjonowani, przerażeni, kiedy dzieje się coś, co stawia nasz mózg w bardzo ekstremalnej sytuacji, to jest najgorszy moment, żeby podejmować jakiekolwiek racjonalne decyzje. W związku z tym strach przed śmiercią i nawracanie się osób niewierzących na jakąś formę wiary przed śmiercią świadczy tylko o tym, jak działają nasze mózgi, jak działają nasze umysły. Nie ma to żadnego wpływu na to, czy te twierdzenia są prawdziwe, bo wierzenie w coś ze strachu w żaden sposób nie wskazuje na to, że obiekt takiego wierzenia jest prawdziwy w jakimkolwiek stopniu. Drugim powodem jest oczywiście takie rozumowanie egzystencjonalne, prawda? Czyli jaki jest cel naszego istnienia, ostateczny. Nie? W sensie, my umrzemy. Lechu, masz dzieci?
Nie mam.
A gdybyś miał, powiedz, że masz.
Mam.
Twoje dzieci umrą. I powiem ci więcej, dzieci twoich dzieci też umrą. A ich dzieci też. Nawet powiedzmy, że widzisz jakąś wartość w wierszu, który napisałeś i go schowasz gdzieś w jakiejś bardzo dobrej skrytce i zostanie odczytany za 100 tysięcy lat, za 10 tysięcy lat powiedzmy. Co z tego, jeśli wiemy, że po jakimś czasie nasze Słońce zmieni się w karła i przestanie istnieć życie na Ziemi. A nawet jeżeli uda się ludzkości skolonizować inne planety, no to przecież pędzi nam na spotkanie, o ile się nie mylę, galaktyka Andromedy, która się zderzy z naszym tym i wszystko rozwali. A nawet jak wyjdziemy z galaktyki, to istnieje prawdopodobieństwo, że cały wszechświat przecież się kurczy do jakiegoś momentu o nieskończonej gęstości, czy zbliżonej do gęstości, potem wybucha na nowo.
Na razie się rozpręża i możliwe, że przyjdzie moment, jak zacznie się kurczyć z powrotem.
Tak, bo na razie się oczywiście rozszerza. I gdzie będzie teraz twój wiersz? Więc pytanie jest proste.
W czarnej dziurze.
Tak. Jaki jest zatem sens tego wszystkiego? I tutaj chciałbym zadać pytanie tobie, Lechu. Biorąc pod uwagę to wszystko, co teraz powiedziałem, więc nie uciekniesz mi w odlatywanie na inne planety, w kolonizację innych planet. Koniec końców i tak wszystko
w czarnej dziurze.
Tak. Więc chciałbym się zapytać ciebie w takim razie, gdzie ty znajdujesz motywację? Bo de facto ludzie wierzący mają rację. Jeżeli nie istnieje Bóg, i oczywiście mówimy o Bogu z konkretnej religii, w którą wierzy osoba, która nam to powie, to faktycznie wydaje się, że nie ma celu ostatecznego. Jak sobie z tym radzisz?
Ja nie potrzebuję celu ostatecznego, bo gdybym urodził się na bezludnej wyspie, był sam ze sobą, to byłaby zupełnie inna perspektywa całego mojego życia na dowolny temat, ale z racji tego, że żyjemy w społeczeństwie i ja jutro będę się z tobą widział, ja jutro mogę mieć z tobą dobrą relację albo złą, ja za rok mogę mieć zupełnie nową pasję i zupełnie nowe życie, to jest realny wpływ dzień po dniu na moją perspektywę. Więc ten sens dzień po dniu jest dla mnie o wiele istotniejszy niż sens mojego życia za 10 tysięcy lat. Mamy połączenie, prosimy o linię numer 1. Halo, halo, słyszymy się?
Halo, słyszę mnie?
Cześć, słyszymy się. Jak masz na imię, skąd dzwonisz, w jakiej sprawie?
Krzysztof, dzwonię w sprawie dinozaurów przede wszystkim.
Krzysztof, cześć. Co tam słychać?
Mam dobrą nowinę. Mhm. Dinozaury dalej są.
Domyślam się, co chcesz powiedzieć, ale słucham.
No to są ptaki, dinozaury pochodzą wprost od ptaków. Tak, to są jedyne dinozaury, które przetrwały.
Dzięki tak, ślicznie za podpisanie.
No ale co, no przecież dinozaury bardziej przypominają dzisiejsze jaszczurki. No co ty gadasz?
Nie, zależy jaki dinozaur. To są akurat też różne rodzaje i oprócz tego, to ciekawe, to coraz częściej się znajduje skamieniałości dinozaurów z piórami.
Mhm, słyszałem o tym. Mhm.
Tak, ale mniejsze o to. Jeszcze jedna sprawa. Chciałbym was poprawić, że według obecnych modeli fizyki to wszechświat się raczej nie skurczy już, bo to jest za dużo, jest czarna energia bodajże. No też nie jest, to jest tylko pierd. W każdym razie odnosi się do strachu przed śmiercią.
Jasne, jak sobie z nim radzisz?
Znaczy ja sobie z tym nie radzę, mogę tak powiedzieć, że miałem kiedyś przypadek dość niebezpieczny, że no dla mojego życia wręcz powiedziałbym, że było też niebezpieczne. No i przeszło mi przez, w ogóle jestem ateistą, przeszło mi przez myśl, aby się modlić, ale to tak, to jest de facto dosyć nieuczciwe. Tak samo było modlitwa na łoże śmierci, nie? To samo żeby nieuczciwe, aby się po prostu modlić ze strachu, nie?
Tak jakby troszeczkę na wszelki wypadek.
Tak, ale nawet jakby, to jest tak...
No, jesteś to nie jest szczery, tak przed facto. Bogiem, bo się modlisz nie dlatego, że wierzysz, tylko dlatego, że może coś tam w skórę, nie? Jasne.
Więc nawet jakby to, nawet jakby, nie wiem, jakby był Bóg itp., to jeżeli Bóg by przyjął taką modlitwę, to jakby to, że nie świadczy zbyt dobrze o nim, nie?
Mhm. Zgadzam się.
Tak, dosyć niskie wymagania by miał i dochodzimy automatycznie do pytania, to po co całe te dekalogi, całe te nakazy, całe doktryny, skoro można oszukać Boga i dalej On ci załatwi to, co trzeba, nie?
Natomiast ja mam takie pytanie, myślałeś o modlitwie do chrześcijańskiego Boga?
Znaczy, to jest akurat tak, bo byłem taki tak wychowany, ale to w tym przypadku nie ma sensu, bo i tak, aż w tu. Ty jedynki tak naprawdę, bo i tak, jeżeli z kimś innym porozmawiasz, to i tak powiedzą, no, że no to spróbuj choćby dla Allaha czy jakkolwiek. Znaczy, no, tak, znaczy tak, ta osoba, która ci mówi, mówi o swoim Bogu oczywiście, nie, ale...
Tak, natomiast w wypadku, wydaje mi się, Boga chrześcijańskiego nie byłoby takiego problemu, gdyż chrześcijaństwo jest jedną z niewielu religii, która karze ciebie nie za twoje czyny, nie za twoje słowa, tylko za to, co myślisz.
Za wiarę, ściśle mówiąc, tak.
Tak, więc...
Znaczy inaczej, nie. Znaczy to jest trochę uproszczone, co powiedziałeś, bo każe ci za swoje czyny, ale możesz zostać ułaskawiony na podstawie tego, co wierzysz.
Okej. Ale jeżeli mówisz, że wierzysz i w tej sytuacji modlisz się na wszelki wypadek, ale nie myślisz, że Bóg istnieje...
Tak, to nie jest wiara po prostu. To
tak,
to
nie jest wiara.
O to mi chodzi, tak. Dlatego to jest nieuczciwe.
Tak, ale, no, ale chciałbym zwrócić tutaj uwagę na straszną niemoralność tego w ogóle podejścia Boga chrześcijańskiego. Nie? No bo myśleć możemy sobie różne rzeczy w różnych momentach życia. Zawsze mi się wydawało, że najważniejsze jest to, co robimy. Nie?
Znaczy wiesz co, to jest trochę uproszczone, co teraz mówimy, bo to zazwyczaj ci po prostu odpowiedzą, że no tak, tylko po prostu wystarczy, że jeden grzech jesteś już przekreślony i tak zasługujesz na śmierć i piekło itp., a Bóg ci może z łaski swojej po prostu podarować tego.
No tak. Mówimy...
To bardziej w taki sposób idzie, więc to idzie jakoś się wytłumaczyć, tylko no, co tego, jeśli to nie jest prawdą.
Krzysztofie, mam pytanie. Czy dobrze usłyszałem wcześniej, że a propos strachu przed śmiercią, że nie radzisz sobie z tym?
Nie, z tym w ogóle nie mam problemu.
Aha, że radzisz sobie z tym. Okej, dobra.
Bo tak, czy dla mnie coś... to, wiesz, dla mnie nicość to jest po prostu, nicość to jest żaden problem w ogóle. Nie rozumiem, dlaczego ludzie mają ten problem w ogóle.
Rozumiem, dobrze. To mam kolejne pytanie. Czy twoje życie ma sens?
Bardzo dobre pytanie. Życie jest raczej inaczej. W jakim sensie, czy ma sens mówić o absolutnym,
właśnie, w jaki sposób odpowiesz, bo to jest szeroki temat rzeka.
Ja lubię się te nowe rzeczy poznawać. No i obecnie to tak powiedzmy, że dla mnie sensem jest poznawać nowe rzeczy. I po prostu studiuję itp. w tym celu. Mhm. Ale jako tako nie mam celu. Bo
okay.
Nie można mieć celu za bardzo w tym świecie, nie? Takim.
Czyli te pasje, te nowe rzeczy sprawiają ci radość dzień po dniu i jakby to jest dla ciebie kluczowe, tak?
Tak.
No to mamy dosyć podobnie tutaj w tej materii, także dużo rzeczy na co dzień sprawia nam radość i wiemy, że za tydzień też będziemy robić rzeczy, które sprawiają nam radość i życie się toczy i jest fajnie, no a że kiedyś się skończy, no cóż, miło było.
Nie masz za bardzo wyboru, nie?
Tak.
Nie bardzo mamy wyboru.
Jeżeli
jest gdzieś nadzieja, to myślę o wiele bardziej w naukowcach, którzy już nam wydłużyli życie dwukrotnie względem naszych przodków, także szacun. Czekamy na więcej, oczywiście, ale no, ja osobiście nie dostrzegam nadziei na dłuższe życie niż to do śmierci. Ze strony religii dowody mnie do tej pory niestety nie przekonały.
Zgadza się.
Nawet i może bym chciał, żeby jakieś mnie przekonały, ale wiem, że nie mogę sobie wyjść z założenia, że jestem przekonany i teraz dowody przyjmuję już po przyjęciu na wiarę, że jestem przekonany. No tylko cały czas szperam i jeżeli tylko, drodzy widzowie, znacie jakieś dowody, że życie po naszej śmierci w jakiśkolwiek sposób trwa dalej, dzwońcie, bardzo chcemy się o tym dowiedzieć.
Jak rozmawiam z wierzącymi, to zazwyczaj to się sprowadza do tego, że nie dość, że trzeba mieć wiarę, to tą wiarę samą żeby nie można wykształcić, to jest oczywiste, to ta wiara musi przyjść od Boga. Więc tak de facto nie możesz i tak nic z tym zrobić.
Czyli musisz czekać, aż Bóg da ci tą wiarę, czy musisz najpierw wierzyć, a potem Bóg przyjdzie?
Nie. Znaczy, bo, nie, inaczej. Bo nie możesz wierzyć w coś, co nie wierzysz, nie? To już tak nie działa.
Jasne.
Więc zanim możesz w ogóle uwierzyć w Boga, to Bóg musi spowodować, abyś uwierzył w Boga.
No to jest taki troszeczkę paradoks, prawda?
No, znaczy paradoks. No tak, tak w skrócie tak, no.
No bo też trzeba szukać Boga, ale Jego objawienie tobie jest zależne od Niego.
Dokładnie.
Więc z jednej strony, no tak. No. Ja tu widzę taki lekki paradoks.
Albo raczej, może nie tyle paradoks, ile trochę takie, może by nam powiedzieć, pokusić o wojnę, że to trochę chamskie z tej strony Boga, że może musi teraz cierpieć na wieki przez to, że jemu się nie chciało się objawić.
Mhm. Mam pytanie. Wspomniałeś, że jesteś ateistą, a czy kiedykolwiek wierzyłeś w Boga?
Kiedyś tak.
Kiedyś tak.
Co cię przekonało do zmiany?
Właśnie, co cię skłoniło do refleksji? Jesteśmy ogromnie ciekawi.
Zobacz na odwrót. Znaczy stwierdziłem, że... Albo inaczej, to było tak. Wierzyłem, sobie wierzyłem. Jak na zwykłego człowieka to dość mocno. Albo raczej... dość duży wpływ to miało na moje życie. No ale stwierdziłem, że no cóż, no... skoro chcę znać Boga, to trzeba go bardziej poznać, nie? Więc sobie szukałem i szukałem. Im bardziej szukałem, tym mniej go zainteresowałem i w końcu stwierdziłem... Znaczy zdałem sobie sprawę raczej, że już nie wierzę, bo nie ma jak. Mhm.
Brzmi, jakbyś poddał po prostu swoje wierzenie pewnej racjonalnej analizie.
Znaczy wiesz, można na podstawie tego drugiego listu Piotra bodajże, chyba trzeciego rozdziału, gdzieś tam jest. No, że musi zawsze być gotowy dać powód, dla którego wierzysz, nie?
I ty po prostu w pewnym momencie przestałeś te powody widzieć. Dobre powody.
Nie, to nawet znaczy to jeszcze bardziej. Bo to było tak, że stwierdziłem, no dobra, to w takim przypadku muszę mieć jakieś powody.
Mhm, bo ich w ogóle nie miałeś, tak?
Rozumiem.
Tak, i zdałem sobie sprawę, że nie miałem.
Mhm. To po latach, także... jak rozumiesz to zjawisko? Dlaczego w ogóle w pierwszej kolejności wierzyłeś w Boga? Skąd to się wzięło w twoim życiu, skoro sam mówisz, że wtedy niekoniecznie miałeś powody na liście pod ręką?
Znaczy podejrzewam, że to była kwestia tego, że mi wszyscy od małego wmawiali, że tak jest, albo mówili, że tak jest, oni w to wierzą dalej, więc nie widziałem powodu, dla którego mam wątpić. Skoro oni w innych sprawach mnie nie oszukiwali, to czemu mieli w tej sprawie?
Aha, czyli ten autorytet osób dorosłych, autorytet rodziców na ciebie zadziałał w wielu sferach, między innymi w tej religijnej, tak?
No tak, bo tak mnie od małego wychowano, nie? To jest zresztą jak, nie wiem, jak język, którego się uczysz, nie? Jak ci nauczą, że 2 to jest 3, to potem tak będziesz miał.
Tak, dzieci przychodzą na świat z ogromną łatwowiernością względem swoich rodziców i to w większości wypadków ma uzasadnienie. Rodzic ci powie, nie dotykaj ognia, uważaj na prąd i jasna sprawa. No ale tak jak w twojej historii widać, czasami jest troszeczkę inaczej i wtedy to ma takie problemy, że wierzyłeś w Boga, a w sumie nie wiedziałeś dlaczego, jakie są powody.
Tak, przy czym powiedziałbym, że naprawdę wierzyłem, albo raczej byłem naprawdę przekonany, że Bóg jest. Mhm. Więc to wiesz, no. Chociaż teraz mi mówią wszyscy, że nie wierzyłem, ale to mniej się o to.
Jasna sprawa. Dziękujemy Krzysztofie za telefon. Dzwoń jeszcze do nas koniecznie za tydzień, za 2. Jesteśmy w kontakcie. Dzięki ślicznie za rozmowę.
Trzymaj się.
Dobra.
O, mieliśmy
co mieliśmy nieco. Rozmówcę na drugiej linii z numeru stacjonarnego. Prosimy o ponowne połączenie. Bo teraz linie są wolne.
Dokładnie w momencie, w którym skończyliśmy rozmowę z naszym poprzednim rozmówcą, ty się rozłączyłeś, także czekamy.
Prosimy jeszcze raz o przedzwonienie, numer stacjonarny.
Teraz będzie
zapraszamy
od razu.
Do rozmowy. Okej. Okay. Już mamy druga linia. Prosimy. Słuchamy.
Tak, słucham.
Jesteśmy na wizji. Cześć, skąd dzwonisz, jak się nazywasz, w jakiej sprawie dzwonisz, co tam, jak tam?
Cześć, nazywam się Kuba, dzwonię z Poznania.
Cześć, Kuba.
Witaj.
W jakiej sprawie dzwonisz dzisiaj?
Okej, chciałbym przedstawić swoje...
Przepraszam, Kuba, mam prośbę, jakbyś wyciszył właśnie streama, bo słyszę, że jesteśmy podwójnie u ciebie. I tak, wtedy tak. Będzie okej. Okay.
A więc... więc chciałbym przedstawić moją opinię na temat śmierci, tego, co się dzieje z człowiekiem po śmierci i moje przekonania eschatologiczne.
Jasna sprawa.
Więc jestem chrześcijaninem. Mam 27 lat. I tutaj tak, w co wierzę? Kiedy zajrzymy do Księgi Rodzaju, to zauważymy następującą treść. Pan Bóg sprawił, że wyrosły z gleby wszelkie drzewa o pięknym wyglądzie, których owoce nadawały się do jedzenia. W środku ogrodu natomiast rosło drzewo życia oraz drzewo poznania dobra i zła. Czyli człowiek został stworzony jako istota śmiertelna i Bóg powołał człowieka do nieśmiertelności. Bóg powołał człowieka do świętości i do życia w komunii z Bogiem, do nieśmiertelności. Człowiek jednak wybrał w swojej wolności zło i w konsekwencji tego wyboru Bóg, człowiek zaczął umierać. Konsekwencją grzechu jest śmierć, jak to mówi list do Rzymian, zapłatą za grzech jest śmierć. I dlaczego? Dlaczego człowiek zaczął umierać? Dlaczego Bóg nie pozwolił żyć człowiekowi wieczność? No po to, żeby człowiek nie cierpiał i nie żył po prostu przez całą wieczność w cierpieniach. Jak dalej zobaczymy w Księdze Rodzaju 3, werset 21. Już chwileczkę.
Jasna sprawa.
Usunął więc Pan Bóg człowieka z Edenu, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. Wypędził go i postawił na wschód od Edenu cherubów z wirującym ognistym mieczem, by strzegli drogi do drzewa życia. Czyli innymi słowy, Bóg jakby nie chciał dać człowiekowi owoców z drzewa życia, który jest symbolem życia wiecznego, ponieważ nie chciał, żeby człowiek żył w nieustannym cierpieniu, żeby nie cierpiał po prostu przez całą wieczność, dlatego stanowczo tutaj zabronił właśnie spożywania owoców z drzewa życia i śmierć jest w tym przypadku błogosławieństwem, ponieważ śmierć jest ucieczką od życia w nędzy grzechu przez wieczność. Ale
w porządku.
Bóg,
przepraszam, że...
jak podaje Ewangelia Jana, Bóg jednak tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. Nie aby przez wieczność był torturowany w piekle czy tam w jakimś strasznym miejscu. Nie zginął, ale miał życie wieczne. Czyli jakby Bóg, jakby zapłatą za grzech jest śmierć, Bóg jednak nie chce śmierci grzesznika, dlatego chce jakby dać na nowo dostęp do drzewa życia i chce zabrać tą winę człowieka i to właśnie zrobił na krzyżu, właśnie odkupując winę człowieka i dając...
No ale on odkup...
Kuba, przepraszam, że wtrącę, bo dosyć dobrze kojarzymy, co Biblia mówi na ten temat, o którym wspomniałeś. No pytanie jest troszeczkę inne. Dlaczego wierzysz w biblijnego Boga? Dlaczego wierzysz w to, co Biblia mówi o stworzeniu ludzi, o tym grzechu pierworodnym, że człowiek sam wybrał zło? Dlaczego traktujesz Biblię wyjątkowo w swoim życiu?
Wierzę, ponieważ miałem osobiste doświadczenie, które jakby zmieniło moje życie. Poznałem właśnie Jezusa na swojej drodze i to było doświadczenie, które bardzo silne doświadczenie osobiste, które zmieniło moje życie i postanowiłem oddać swoje życie Bogu.
Jesteśmy ogromnie ciekawi.
Kubo?
Tak?
Mam pytanie. Czy wierzysz, że inni bogowie, tacy jak Allah na przykład, istnieją?
Jeszcze raz. Bo
czy wierzysz, jesteś chrześcijaninem, uznajesz Jezusa jako Boga, czyli rozumiem, że uznajesz za nieprawdę inne religie, takie jak na przykład islam.
O, oczywiście, naturalnie.
Dobrze, to teraz czy sądzisz, że osoba uznająca islam za religię objawioną, za prawdziwą religię, mogłaby mieć tak silne doświadczenie osobiste jak ty? Czy jest to możliwe?
Tak, tak. No naturalnie. Tylko, że no, ja myślę, że to są jakieś fałszywe, no, które można wytłumaczyć, nie wiem, jakimiś... albo to są jakieś fałszywe objawienia, albo jakaś choroba psychiczna. Ja wiadomo, to ja się nie powołuję tylko i wyłącznie na objawienia, bo ja właśnie jak w 2010 miałem to doświadczenie, które chrześcijanie nazwałby czymś w rodzaju właśnie narodzenia na nowo. I to było takie właśnie bardzo silne doświadczenie osobiste, ale ja właśnie tak potem właśnie zastanawiałem się, a co jeżeli na przykład to moje doświadczenie to jest choroba psychiczna,
no
albo coś takiego. I właśnie ja tak samo myślałem. I to był właśnie moment, w którym ja zacząłem rozumowo badać moją wiarę i pierwsze właśnie po tym właśnie doświadczeniu zacząłem po prostu szukać jakichś dowodów naukowych na potwierdzenie tego, że w ogóle istnieje Bóg, a to, że to się działo w mojej głowie, nie jest jakimś urojeniem. No i właśnie tak zacząłem badać i
Przepraszam, Kubo, za chwilę wróćmy do tej myśli, w której teraz jesteś, ale zróbmy na chwilę krok wstecz. Czy mógłbyś przybliżyć nam to osobiste doświadczenie? Bo to nam bardzo ułatwi całą rozmowę.
Okej, dobra, to właśnie dlaczego na przykład, nie wiem, jakie miałem to doświadczenie osobiste, dlaczego ja nie wierzyłem, że to, nie wiem, jakiś Hare Krishna czy jakaś inna jakaś zjawa nie była przyczyną tego, że ja się narodziłem na nowo, nie?
Jakie było to osobiste doświadczenie? Nie wiem, że to, co się wydarzyło?
To akurat Jezus. Było tak, że otworzyłem utwór Johna Debneya z filmu Pasja Mela Gibsona i zobaczyłem Chrystusa modlącego się w Ogrójcu. I właśnie patrząc na Jezusa, to po prostu to było dla mnie tak silne doświadczenie, że
uwierzyłeś.
Że upadłem na kolana po prostu.
W porządku.
Rozumiem. Było to dla ciebie bardzo intensywne przeżycie, jedyne w swoim rodzaju, możliwe w całym twoim życiu, tak? Jasne.
I teraz, i rozumiem, że wtedy uwierzyłeś, prawda? A zacząłeś następnie szukać dowodów.
Tak.
Żeby sprawdzić, czy to nie było jednak coś innego, jak rozumiem.
Tak, zgadza się.
Nie uważasz, że mając tak silne doświadczenie, stwierdzając, że no coś się tutaj zadziało, najpierw powinieneś sprawdzić, czy istnieją powody i dowody na to, aby sądzić, że było to akurat to, w co wierzysz, a dopiero wtedy uwierzyć? Mam wrażenie, że ty zrobiłeś troszeczkę na odwrót, co mi troszeczkę nie pasuje, że miałeś bardzo silne osobiste doświadczenie, uwierzyłeś, a następnie próbując potwierdzić swoją wiarę, zacząłeś szukać dowodów. Tak to dla mnie brzmi.
Czyli innymi słowy, stronniczo szukałeś potwierdzenia już konkluzji wniosku końcowego, tak?
Nie. Po prostu w Chrystusie zobaczyłem mniej więcej taki, jaki ja powinienem być jako człowiek. Zobaczyłem doskonałą dobroć i to właściwie to nie potrzebowałem żadnych dowodów. Po prostu tak jak, nie wiem, jak gwałt na dziecku, to możemy obiektywnie stwierdzić, że to jest coś złego. Tak samo patrząc na Chrystusa, ja obiektywnie widziałem w nim najwyższe dobro i ja widziałem po prostu siebie w świetle Chrystusa. Widziałem po prostu swoją niedoskonałość, widziałem swój grzech. I widziałem po prostu w Chrystusie, jak po prostu daleki jestem od doskonałości, można powiedzieć, na takim mierniku moralności. I po prostu to było doświadczenie po prostu skonfrontowania mojej moralności z doskonałym standardem tego, jaki ja powinienem być. Po prostu zapragnąłem być doskonałym człowiekiem, tak jak Chrystus, doskonale moralnym i iść po prostu za Chrystusem.
A dlaczego na przykład nie moglibyśmy dążyć do osiągnięcia pewnego moralnego, powiedzmy, mistrzostwa, ale po prostu do niego dążyć, a nie opierać tego na jakiejś osobie, w tym wypadku Jezusie? Czemu musisz wierzyć w to, że On jest Bogiem, żeby próbować być tak dobrą osobą, jak On przypuszczalnie był?
Ale ja tak nie twierdzę. Oczywiście ateista jak najbardziej może być moralnym i oczywiście wielu ateistów podziwiam i są o wiele lepsi ode mnie. Tylko chodzi o to, jeżeli chodzi o moralność, tylko chodzi o to, że jakby patrząc na Chrystusa, no było po prostu doświadczeniem, które sprawiło, że ja po prostu, ja osobiście po prostu zapragnąłem być dobrym człowiekiem, no, czyli widzimy tutaj dobre owoce oczywiście. W moim przypadku po prostu, no, to było wydarzenie zmieniające moje życie. Po prostu, no, ja akurat byłem bardzo imprezowany wtedy, bo to akurat rozpoczynałem studia i można powiedzieć, że byłem często właśnie imprezowałem, się upijałem też właśnie na tych imprezach i to na tych i po prostu z Chrystusem, no, skonfrontowałem siebie, że to, że to, co robiłem, to jest złe i że powinienem właśnie dążyć do doskonałości duchowej po tym doświadczeniu Chrystusa.
Mam pytanie a propos tego, co powiedziałeś. Prowadziłeś wcześniej, nazwijmy to, hulaszczy tryb życia, imprezy, alkohol i tak dalej.
No, nie? Bez przesady, nie aż tak mocno, ale wiadomo, okay. Jak się rozpoczyna studia, to wiadomo, jak to jest.
Wiadomo, studenci, wiadomo, oczywiście. I okej, okay. Miałeś ten okres w swoim życiu bardziej imprezowy. Czy zgodzisz się, że z okresu imprezowego w życiu ludzie wychodzą na różne sposoby i niekoniecznie to są religijne sposoby? Co mam na myśli? Jeżeli pójdziemy na przykład, już jest naprawdę źle, jesteśmy alkoholikami twardymi, pójdziemy na terapię wyciągającą nas z alkoholu, to czy zgodzisz się, że to może się udać, ta zmiana trybu życia kompletnie bez użycia religii i Boga?
Tak, tak, oczywiście. Ale no, właściwie to nie wiem, no co mam powiedzieć, nie wiem. Nie jestem tutaj specjalistą w tej dziedzinie, no ale tak mi się wydaje, że to są po prostu jakieś podłoże biologiczne, które jak najbardziej kompetentne osoby, które się zajmują wychodzeniem z uzależnień, czy jakichś z nałogów alkoholowych, czy innych, to jak najbardziej to ateista, która nie podpiera się Bogiem, no myślę, wydaje, że jak najbardziej może wyjść.
Mhm. Czyli może być tak, że jedno z możliwych wyjaśnień historii tego, co udało ci się zmienić w twoim życiu, wcześniej imprezowałeś, a dzisiaj nie imprezujesz albo imprezujesz mniej, może tak być, że zasługa za tą zmianę jest po twojej stronie, nazwijmy to po twojej świeckiej stronie i ty jako Kuba z Poznania dokonałeś zmiany w swoim życiu, tak jak osoba wyżej wspomniana, twardy alkoholik, który poszedł na świecką terapię i z tego wyszedł, prawda?
Tak.
Czyli mamy jedno z możliwych wyjaśnień, jasna sprawa. Mhm. Teraz chciałbym wrócić do wątku, że film Pasja Mela Gibsona cię ogromnie poruszył. Bogu, z tego co kojarzę, interesujesz się bardzo filmami, śledzisz, oglądasz, widzisz, które filmy są właśnie porażające, patriotyczne, które są poruszające.
Interesuję się tym, tak.
Generalnie kolega Bogu interesuje się bardzo filmami. I z tego co wiem, nawet kiedyś analizowałeś, recenzowałeś konkretnie Pasję Mela Gibsona.
Tak, jak najbardziej.
I co myślisz o tym, czy ten film, jako po prostu film, nawet dla ciebie, jako dla ateisty, czy jest poruszający, porażający? Opowiedz z perspektywy ateisty, jak ci się oglądało ten film.
Tak, tak, tak. No, ja tutaj, Kuba, myślę, że trochę z tobą współdzielę grunt, bo to był jeden z najmocniejszych filmów, które widziałem. Powód jest bardzo prosty. Robił go Mel Gibson, który jest specem od tego rodzaju kina. W zasadzie każdy jego film był bardzo, bardzo poruszający, w taki bardzo bardzo ciężki sposób. To znaczy w filmach Gibsona występuje cała masa brutalności, ale on nie robi z tego żadnej satyry. On robi filmy w zasadzie o męczennictwie.
Przepraszam, sorry, że tobie przerwę. Mogę tobie przerwać?
Tak, proszę.
To znaczy ja nie powiedziałem, że film się, że film mnie tak jakby nawrócił, bo muzyka z tego filmu Johna Debneya, bo ogólnie film mi się raczej jest sceptyczny wobec tego filmu, zwłaszcza właśnie na to, w jaki sposób Gibson pokazał brutalność.
Mhm, i bardzo wiele osób to, jest.
Ja ogólnie raczej mi się ten film, no takie mam raczej ambiwalentne uczucia odnośnie tego filmu, natomiast ja mówię o muzyce z tego filmu. To była muzyka właśnie Johna Debneya, którą ja właśnie puściłem i tam był właśnie...
Scena, tak?
To była muzyka Johna Debneya, Crucifixion, czyli Ukrzyżowanie. I to właśnie była ta muzyka, w tle zdjęcie Chrystusa modlącego się w ogrójcu, no i to było takie doświadczenie właśnie. Mhm. Ale ogólnie na film to się zgodzę, że raczej według mnie no to jest taki groteskowy sposób trochę przedstawiona ta brutalność.
No troszeczkę jest, w pewnych momentach jest przegięta.
Tak.
Ale jeżeli Leszku pozwolisz, bo faktycznie doszliśmy do tego, Kuba, że faktycznie ty po prostu pod wpływem jednak tylko i wyłącznie osobistego doświadczenia uwierzyłeś.
To znaczy, oczywiście, no bo to jest zawsze jakaś forma osobistego, no nie widzę innej relacji z Bogiem poprzez po prostu jakieś osobiste nawrócenie, bo nie wiem, czy można po prostu dojść rozumowo poprzez tylko i wyłącznie badanie dowodów naukowych, można co najwyżej dojść, nie wiem, do jakiejś filozoficznej pierwszej przyczyny, czy
tak.
Do takiego Boga filozofów poprzez argumentując, ale ostatecznie to musi być właśnie no, osobista relacja. Ja ogólnie chciałbym jeszcze powiedzieć, że jakby przed tym moim narodzeniem na nowo, no to ja byłem w ogóle jako lektor w Kościele Katolickim, ministrantem byłem przez wiele lat i lektorem.
Też byłem ministrantem, lektorem.
I muszę powiedzieć, że to znaczy cały czas jestem katolikiem, ale chodzi o to, że to moje doświadczenie narodzenia na nowo ja traktuję jako narodzenie z takiej religijności, z pustej takiej religijności do żywej wiary, bo ja na przykład, nie wiem, uczęszczałem właśnie przez te wszystkie lata od mojej młodości, jak służąc przy ołtarzu, to dla mnie to wszystko takim było raczej pustym symbolem. Nie czułem w ogóle tego, co tam się dzieje i uważałem to po prostu za taki czysty formalizm, za taki rygoryzm.
Dobrze, no.
Dla mnie, no, może ja to traktuję jako takie swego rodzaju zbiurokratyzowane chrześcijaństwo, że tu pan przyniesie papierek, panu podpiszemy, jesteś zbawiony i tak dalej. Ja to w taki sposób trochę traktuję. Natomiast mi się wydaje, że nie tędy droga, jeżeli chodzi o relacje z Bogiem. To musi być po prostu, jakby staramy się zbiurokratyzować relacje, które powinny być wolne od wszelkich właśnie takich rygoryzmów i takiego formalizmu czystego a la ZUS.
I Kubo, tutaj Kubo przepraszam, że wtrącę, bo schodzimy powoli na wątek, która religia, która wersja religii w twoim życiu jest ci odpowiednia, którą wyznajesz, którą podzielasz, którą uskuteczniasz i która przepełnia twoje życie, tylko mam ponownie prośbę, zróbmy krok wstecz do wątku biblijnego a propos tego, w jaki sposób ludzie na ziemi powstali. Rozumiem, że według ciebie Adam i Ewa byli pierwszymi ludźmi, tak?
Szczerze powiedziawszy, nie widzę tutaj jakiegoś naukowego... Jestem otwarty na dowody, jeżeli chodzi o istnienie Adama i Ewy, ponieważ tekst Genezis ja traktuję swego rodzaju jako tekst etiologiczny, który nie należy i nie jestem wyznawcą konkordyzmu biblijnego. Natomiast
mam ogromną prośbę. Wielu naszych słuchaczy nie zrozumiało tych słów. Powiedz proszę innymi słowami prostszymi. To samo zdanie.
Konkordyt biblijny to jest doktryna, która polega na tym, że jakby w Biblii są zawarte nieomylne prawdy naukowe. Czyli jakby, nie, jakby tekst Księgi Rodzaju zawiera prawdy, które transcendują wobec poglądów starożytnych na temat otaczającego ich świata. I jakby ja staram się abstrahować od sposobu wyrażania się tych prawd, a staram się wydobyć pewne wartościowe prawdy zgodnie z zasadą hermeneutyczną, którą hagiograf biblijny chciał przekazać.
Rozumiem, czyli w wolnym tłumaczeniu dla naszych słuchaczy, niektóre części Biblii traktujesz dosłownie, a niektóre metaforycznie.
Tak? No, to jest naturalne. No, chyba nikt, nie wiem, nie traktuje czegoś takiego jak po zabiciu Abla, że krew Abla woła do Pana. No to chyba nikt nie interpretuje tego, że krew woła do Pana z ziemi. No to jest oczywiście idiom hebrajski na określenie domagania się sprawiedliwości, zadośćuczynienia, sprawiedliwości Bożej.
Kubo, zapewniam Cię, że jest wiele ludzi w tym momencie, dzisiaj, 5 listopada 2017 na ziemi, którzy traktują każdą linijkę Biblii dosłownie. Stąd jest to pytanie. Cieszę się,
Ja wiem, że są tacy ludzie, no ale to po prostu, no, to są ludzie, którzy, no...
Okej, okay, i teraz, ty do tych ludzi
nie zgadzam
należysz?
Się z nimi.
Oczywiście, ja też się z nimi nie zgadzam. Jestem ciekaw, w jaki sposób możesz rozróżnić, co w Biblii traktować dosłownie, a co metaforycznie. Jaką metodę tutaj znalazłeś?
Dlaczego zmartwychwstanie Jezusa oraz jego narodzenie się z dziewicy jest dosłowne i miało faktycznie miejsce? Natomiast Adam i Ewa jako pierwsi ludzie w ogrodzie Eden jest, może być traktowane metaforycznie. Albo Jonasz i wielka ryba.
Ja ogólnie raczej nie powiedziałem, że to jest raczej alegoria Adam i Ewa.
Wiem, podałem przykład. Weźmy...
Ja osobiście przyjmuję, że to jest prawda.
Okay.
Ja to przyjmuję, że to jest prawda i w sumie genetyka też potwierdza. No tam mamy chromosom Y i ich mitochondrialną Ewę, która
Adama
jest spójna.
To, co mówisz, jest fałszem. Przepraszam, że wchodzę w zdanie. Poczytaj o genetyce, poczytaj o ewolucji z samego jednego DNA. Już wiemy, że Adam i Ewa miejsca nie miało i nie, miejsca nie mieć mogło.
Okej. Jeżeli wykażesz na 100%, to oczywiście zmienię swoje przekonania. Tutaj nie będę się upierał w tym zakresie. Ja osobiście jestem, nie jestem biologiem z wykształcenia, jestem inżynierem informatykiem. Tutaj jakoś nie mam jakoś wykształcenia biologicznego ani genetycznego. Natomiast nie będę oczywiście wspierał, jeżeli fakty z całą pewnością wykażą, że pierwsza para nie istniała, ponieważ to mogło być...
Kubo, i przepraszam, że od razu wtrącę, bo jeżeli wyjdzie tak, że się z nami zgodzisz, że ewolucja miała miejsce, Adam i Ewa nie miała miejsca, to teraz wracamy do tego, co powiedziałeś na samym początku, że w Księdze Rodzaju na początku Edenie, pierwsi ludzie wybrali tak, że sprzeciwili się Bogu, że człowiek sam wybrał zło. Pamiętasz ten wątek?
Tak, no ogólnie właściwie ja się zastanawiałem nad problemem zła i ja długi czas interpretowałem istnienie zła w bardzo fundamentalistyczny sposób, to znaczy, że ogólnie wszyscy cierpimy za grzech Adama. No ale to w takim razie to dlaczego ja cierpię za grzech, dlaczego ja cierpię za jego grzech? To jest trochę nieuczciwe. I chodzi o to, że ja ogólnie miałem na początku takie przekonanie, że Bóg stworzył jako nieśmiertelnych wszystkich początkowych ludzi. I my utraciliśmy tą nieśmiertelność w drodze grzechu. Teraz już nie utrzymuję takiego poglądu, ponieważ oczywiście Bóg stworzył jako śmiertelnych, ponieważ nie byłoby sensu stwarzania drzewa życia w takim, jeżeli człowiek by był od razu śmiertelny.
Kubo, to nieśmiertelny, pytanie, znaczy się... czy drzewo życia istniało w Edenie, w raju?
Właśnie.
Tak, no drzewo życia, no to oczywiście zostało stworzone i w środku ogrodu Bóg szczepił tego drzewa.
Czyli tym samym obok drzewa życia Adam i Ewa istniały, tak? Istnieli.
No tak, no tylko, że to jest, no tak, no to jest, tylko trzeba zapytać, jaki to jest tekst, czy to jest, nie wiem, tekst...
Ja pytam ogólnie... o to, co ty wierzysz, Kubo. Odłóżmy Biblię na bok. W co ty wierzysz? Czy Adam i Ewa i drzewo życia istniało?
Ja to traktuję jako swego rodzaju obrazy. No to znaczy, ja wierzę, że Adam i Ewa istnieli, natomiast czy drzewo życia to jest rzeczywiste drzewo, czy może to jest raczej jak symbol nieśmiertelności, bo tam dalej w Apokalipsie też mamy, że drzewo życia i że ja zwycięzcy dam spożywać na nowo z drzewa życia, to czy ja mam rozumieć, że znowu, nie wiem, jak w niebie to... O, masz owoc.
Przepraszam, odłóżmy drzewo na bok, jest w tym momencie dla mnie nieistotne.
Tak, Adam, no to właśnie Ewa. To są takie kwestie poboczne. Raczej trzeba właśnie abstrahować od takich pobocznych kwestii i wydobyć pewien...
I skupmy się na głównej kwestii. Adam i Ewa według ciebie istnieli. Pierwsi ludzie na Ziemi, tak?
Tak, tak.
Dobra. Dobrze. Czy uznajesz za prawdę teorię ewolucji?
Tak, no teoria ewolucji jest wytłumaczeniem, w jaki sposób gatunki zmieniały się na skutek mutacji, czyli przypadkowych zmian genetycznych oraz naturalnej selekcji. Jeżeli w tym sensie, no to po pierwsze teoria ewolucji nie tłumaczy, jak powstało pierwsze życie, nie. Lecz tłumaczy, jak
życie, które
zaistniało, zaczęło się zmieniać na przestrzeni czasu.
I teraz mam takie pytanie. Czy jeśli idąc za założeniami tej teorii ewolucji, którą uznajesz za prawdę, okazałoby się, że nigdy nie było czegoś takiego jak pierwsza para ludzi, nie było nigdy tak, że coś człowiekopodobnego, jakaś w apostrofach oczywiście małpa, narodziła pierwszego człowieka, jeżeli takiego momentu nie było, czy to podważa twoją wiarę w prawdziwość twojej religii i czy to podważa twoją wiarę generalnie w istnienie Adama i Ewy w jakikolwiek sposób? Jeżeli naukowo wykażemy, że nie było pierwszej pary ludzi.
Tak, tak. To jest dobre pytanie. Ja się sam nawet zastanawiałem, co by było, gdyby na przykład udowodniono coś takiego. Czy wtedy bym zmienił swoje przekonania? No ja na przykład uważam, że nie zmieniłbym swoich przekonań. Dalej bym wierzył. Dlaczego? Ponieważ, nie wiem, na przykład nie wykazano, że... wykazano pewne miejsca w Biblii, że no nie są, że nie należy tam dostrzegać konkordyzmu. Słynny proces z Galileuszem i z teorią heliocentryzmu.
Brzmi to trochę tak, jakbyś uznał...
Spór Galileusza, no i dalej, i w sumie w Piśmie Świętym są takie określenia, które właśnie wskazują nawet na teorię płaskiej Ziemi. Która właśnie jakby gdyby miało to przeważyć na mojej wierze, w to czy wierzę w prawdę biblijną, no to bym musiał odrzucić, no bo po prostu no teorie naukowe zawarte w Biblii nie są, nie korespondują z naszą obecną wiedzą.
Czyli twój nieomylny Bóg się pomylił?
Po pierwsze, to nie jest tak, że Bóg się pomylił, bo to jest, księgi te zostały zapisane przez ludzi. I to nie jest tak, jak
że
Bóg bezpośrednio jakby dyktował, co mają napisać. To jest po prostu napisane przez ludzi, którzy mieli własne poglądy, własne wyobrażenia świata. I to właśnie ci ludzie pisali o Bogu. Ja to rozumiem swego rodzaju, że oni wyrażali jakieś prawdy o Bogu, natomiast mieli swoje wyobrażenia świata. No, to nie jest tak, że Bóg też powiedział, jak dokładnie świat wygląda i tak dalej, nie?
Kubo, ten wątek, który na końcu poruszyłeś, co Bóg ludziom powiedział, a w jaki sposób ludzie pisali słowo pańskie, inspirowani myślą Bożą, to jest wątek na zupełnie osobną rozmowę. Już jesteśmy po czasie porozmawialiśmy z Tobą dłużej niż dzisiaj nam odcinek pozwalał. Także mam nadzieję, że będziemy w kontakcie. Dzwoń koniecznie za tydzień, za dwa. Wróćmy do rozmowy. Poruszyłeś dzisiaj kilka wątków, które można by, wiesz, rozbić na kilka kolejnych rozmów, nie? Mm-hmm.
Okej. Okay.
Jasne. Także dzięki śliczne za telefon.
Bardzo dziękujemy za telefon.
Bardzo dziękuję.
Jesteśmy w kontakcie. Trzymaj się, miłego wieczoru.
Cześć.
Dzięki
cześć,
wielkie.
Cześć.
No, słuchaj, Leszku, co tam masz do dodania, jeśli chodzi o Kubę?
Jeżeli rozmowa z Kubą zaczęła się od tego, że człowiek sam wybrał zło, rozumiem ten wątek jako Adam i Ewa, jabłko, czy tam jakiś inny owoc, drzewo poznania, sprzeciwienie się woli Boga. Tak. Biblia wspomina o tym, że ludzie byli stworzeni nieśmiertelni, potem zgrzeszyli i kobieta będzie rodzić w bólach, a generalnie ludzie będą umierać. Dopiero wtedy po tym grzechu pierworodnym to się pojawiło. I teraz, jeżeli to jest punkt wyjścia tego, skąd jest zło na świecie, skąd jest śmierć na świecie, i to Kuba rozpoczął rozmowę w ten sposób. Jeżeli by się okazało hipotetycznie, że Adam i Ewa nigdy nie miało miejsca.
To on by swojej wiary nie utracił, jak zaznaczył.
To on by swojej wiary nie utracił, bo są inne powody.
A poza tym Biblia może się mylić, bo pisali ją ludzie.
Szkoda, że nie dopytałem wprost. Okej, możliwe, że nie utraciłby wiary w Boga, ale czy utraciłby to, od czego zaczął naszą rozmowę, że stąd się wzięło zło na świecie i śmierć na świecie. Jeżeli by się okazało, że Adama i Ewy nie ma, całe domino legnie w gruzach momentalnie. Nie?
Tak.
I jestem ciekaw, Kubo, napisz do nas, zadzwoń za tydzień, jesteśmy ogromnie ciekawi. Jeżeli w ten sposób zacząłeś rozmowę z nami, gdyby się okazało, że teoria ewolucji tłumaczy, że Adam i Ewa, pierwszy mężczyzna, pierwsza kobieta, że to nigdy nie miało miejsca. A są nawet chrześcijańscy genetycy, którzy się z tym zgadzają. Analizują DNA, Francis Collins chociażby. Prywatny, osobisty doradca papieża w Papieskim Instytucie Nauki mówi, że Adam i Ewa nigdy nie miało miejsca. To nie są słowa ateisty. Francis Collins, biologoskom, polecam jego stronę. No to jak to się ma do grzechu pierworodnego, jak się ma do zła na świecie, do śmierci na świecie, jak to się ma do, skoro ten grzech pierworodny nie miał jak się wydarzyć, to po co przyszedł Jezus, żeby co odkupić?
Skoro nigdy nie było grzechu pierworodnego. No ja myślę, że tutaj nastąpi ucieczka w pewną metaforę. I jestem zaskoczony, że tutaj spotkaliśmy się z Kubą, który uznaje to za literalną prawdę. Natomiast ta religia niestety od bardzo wielu lat robi taki zabieg, że w momencie, w którym jakieś fakty z Biblii okazują się wprost sprzeczne z tym, co o świecie mówi nam współczesna nauka, no niestety te cytaty stają się po prostu metaforami. I Adam i Ewa staną się metaforą ludzkości. Drzewo już według Kuby może być metaforyczne, bo gdzieś w Biblii jest potem wspomniane jako metaforyczne.
Że ten mężczyzna, ta kobieta to chromosom X, chromosom Y.
Na przykład. Tak naprawdę tutaj nie ma ucieczki. Z mojej strony, jeśli chodzi o tę rozmowę, ja wyciągnąłem takie wnioski. Po pierwsze, skąd wiara? Bo Kuba miał bardzo mocne osobiste doświadczenie i ja wiem, jak mocno mogły być takie doświadczenia. I wtedy uwierzył, po twoim chwili, następnie szukając dowodów, które miałyby potwierdzić jego wierzenie. Czyli nastąpił jak gdyby odwrotnie niż powinien postąpić, w mojej opinii. To znaczy, najpierw powinien szukać dowodów i ewentualnie wyciągnąć wniosek na końcu, a zatem uwierzę w Boga, bo mam powody, dobre powody, a nie najpierw uwierzyłem pod wpływem silnego osobistego doświadczenia, a teraz będę szukał dowodów, żeby potwierdzić, że moja wiara ma sens. Ale jeżeli ich nie znajdę, to i tak nie przestanę wierzyć. Nawet jeżeli Adam i Ewa, których istnienie wierzę, okażą się nieprawdą, nie utracę wiary. Więc tutaj jakby się nasuwa wniosek i pytanie, które chciałbym zadać Kubie następnym razem, co by sprawiło, żeby zmienił swoje zdanie? Czy jest coś takiego, co mogłoby zmienić jego zdanie? Na koniec. Idea tego, że Bóg nas tak kocha, że wysłał swojego syna, żeby go zabić, żeby nam wybaczyć, to jest poruszone zostało na debacie, o której być może jeszcze kiedyś na stacji powiemy, może nawet za tydzień. To jest przerzucanie odpowiedzialności na inną osobę. To jest jakby Bóg przerzucił odpowiedzialność z nas na niewinnego innego człowieka. Nie zgadzam się z tym. I ostatnie słowo. Kuba rozpoznał, że na przykład są wspomnienia o płaskiej Ziemi w tekście biblijnym i że to się kłóci z tym, co mówi nam współczesna fizyka, współczesna nauka, więc to odrzucamy z Biblii, to się nie liczy. Dlaczego? Bo pisali to ludzie, którzy po prostu mieli swoje wyobrażenie o świecie. Zgadzam się, Kubo. Mieli wyobrażenie o świecie, mieli mało wiedzy i stworzyli również Boga, a konkretnie wizerunek Boga, który jest w Biblii, w takim rozumieniu, w jakim mieli. Na przykład w rozumieniu moralnym. Dlatego Bóg zaleca niewolnictwo, popiera je, zaleca palenie czarownic, zaleca kamieniowanie osób o odmiennej orientacji seksualnej. Bóg oraz inne fakty z Biblii, takie jak na przykład płaska Ziemia, są właśnie efektem stopnia wiedzy i stopnia rozwoju moralności, jakie mieli ci ludzie w tamtym okresie czasu. Tak samo tłumacząc sobie na przykład ideę grzechu pierworodnego. Idealny Bóg i idealna księga, która ma być wyznacznikiem naszej moralności, ma orzekać o tym, czy ma przedstawiać prawa, których przestrzeganie ma związek z tym, gdzie trafimy po naszej śmierci. Słowo idealnego Boga ma być idealnym Bogiem. Jeżeli oni się mylili, mówiąc o płaskiej ziemi w Biblii na przykład, to dlaczego być może się pomylili w 10 przykazaniach? Teraz pytanie jest do ciebie takie i w ogóle do naszych widzów, to jak odróżniacie, które fakty opisane w Biblii, które zdarzenia zawarte w Biblii były błędem ludzi, którzy to spisali, bo nie zrozumieli słowa idealnego Boga. Jakby idealny Bóg nie mógł wpaść na jakiś sposób, żeby przekazać im tę wiedzę w taki sposób, aby oni się połapali i stworzyli dobre pismo, które będzie aktualne przez wszystkie wieki. Wydaje się, że wszechmocny Bóg mógłby to zrobić. I podsumowując, dlaczego wybiera pewne zdarzenia, pewne rzeczy, które są w Biblii, dosłowne, one są w porządku, ale inne są już przenośnią, albo są faktycznie fałszywe, wtedy je usuwamy. Mam nadzieję, że Kuba jeszcze do nas zadzwoni. Chciałbym jeszcze tam rozbudować wypowiedź na temat objawienia, znaczy na temat mocnych osobistych doświadczeń, dlaczego nie są one wiarygodnym źródłem, które nie są one dobrym powodem, by w cokolwiek wierzyć. I przy okazji, nie wiem, Damian, który dzwonił do nas w zeszłym tygodniu, miał bardzo podobne odczucia i bardzo podobny powód swojej wiary. I jest to wątek, który być może chciałbym rozbudować, wypowiedź, którą chciałbym być może rozbudować w najbliższych tygodniach na temat właśnie objawień, na temat osobistych, niezwykle silnych odczuć. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję.
I jasna sprawa. Od siebie dodam, z racji tego, że powolutku już kończymy odcinek, że kiedy robimy odcinek o święcie zmarłych, kiedy mamy dzisiaj tu figurki bogów egipskich, za które dziękujemy Agnieszce. Dzięki niej jest ta wspaniała kolekcja tutaj. Czy ktoś dzisiaj jeszcze wierzy w bogów egipskich? Pokuszę się o odpowiedź. Nie, nikt. Nazwijmy to, ci bogowie już nie żyją. Tym samym, czy ci bogowie kiedykolwiek żyli, czy tylko i wyłącznie ludzie w nich wierzyli? Hen, tysiące lat temu mnóstwo ludzi dałoby się zabić, pociąć i oddać połowę swojej rodziny za dowolnego z tych bogów. Czy to znaczy, że ci bogowie istnieli, bo ludzie aż tak mocno w nich wierzyli? Nie. Jestem ciekaw, wśród dzisiaj współcześnie wyznawanych bogów, który z dzisiejszych bogów będzie nie żył za kolejne 1000 lat, za kolejne 5000 lat? Jakie kolejne figurki dojdą do tego panteonu zmarłych bogów? I dzisiaj z tymi figurkami chciałbym was zostawić właśnie z tym pytaniem, co z tymi bogami, co nie żyją? Czy w tym momencie równolegle istnieje ileś aktualnie wyznawanych bogów? Wszyscy oni istnieją naprawdę? Czy istnieje tylko jeden z nich? Czy istnieje żaden z nich? I wszyscy trafią do tych figurek i będą sprzedawane w kolekcji za 1000 lat w jakiejś gazecie Archeologia ludzkich wierzeń czy Wademekum ludzkich religii i tak dalej. Po prostu poszerzą się te książki religii wymarłych. Myślę, że trafi tam też również chrześcijaństwo, tak popularne w XXI wieku. Spodziewam się kolejnej figurki. Możliwe, że bezosobowej będzie sama taka podstawka z napisem Jahwe. Na pewno Allah nie będzie miał swojej figurki, bo jest zakazane ukazywanie go w jakiejkolwiek obrazowej formie. Pewnie będzie kolejna plakietka z Allahem i tak dalej, i tak dalej. Kilka spraw jeszcze na koniec formalnych. Dostajemy od was dużo maili za każdy jeden. Ogromnie dziękujemy. Coraz więcej ludzi do nas pisze, czy to na Facebooku, czy to w komentarzach, czy to właśnie na mailach. Obiecujemy, że czytamy wszystko. Nie jesteśmy w stanie na wszystko odpowiedzieć. Tutaj szczególne podziękowania dla Kasi, która do nas pisze namiętnie bardzo dużo maili. Nie jesteśmy w stanie, Kasiu, ci na każdy odpisać. Są aż tak obszerne, ale pisz oczywiście. Dużo radości. Bardzo dziękujemy. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Dziękujemy serdecznie widzom. Dziękujemy ekipie technicznej. Mam nadzieję, że ekipa wybaczy, że przeciągnęliśmy ten odcinek troszkę dłużej. Rozmowa była przeciekawa. Także dzięki Bogu.
Dziękuję ci, Leszku.
Widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.
Cześć.